A gościem wywiadu wnet jest minister Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i panie ministrze, przechodzimy już do naszych tematów. Zacznijmy może od takiego pytania. Co to znaczy zboże techniczne, które jest sprowadzane z Ukrainy i w jaki sposób wpływa ono na krajowy rynek zbóż?
To jest jakaś nowomowa, bo jest to zboże paszowe, które jest przeznaczane na pasze, które rzeczywiście do Polski z Ukrainy wpłynęło i wpływa w ogromnych ilościach, bardzo mocno destabilizując rynek właśnie zbóż paszowych. Ja zwracałem uwagę na to wielokrotnie zresztą i na falach Radia Wnet o tym też mówiłem. Tak jak zboże konsumpcyjne, czyli to, które przeznaczamy dla ludzi na mąkę, kaszę, płatki i tak dalej, ono ma i przyzwoitą cenę i jest na świecie poszukiwane. Tak, zboże paszowe o trochę innych parametrach, którego w Polsce w strukturze zasiewów jest około 80 czy ponad 80%. To zboże musi być przerobione na pasze i muszą to zjeść zwierzęta. Właśnie tego zboża, głównie kukurydzy paszowej, spłynęło z Ukrainy do Polski kilka milionów ton. Na dobrą sprawę nawet trudno to oszacować, bo oprócz importu, który w dokumentach granicznych wykazywał firmę polską, która to sprowadza, zwracałem uwagę wielokrotnie, że nie byliśmy w stanie eksportować, reeksportować zboża ukraińskiego, nie mając odpowiedniej ku temu infrastruktury. I bardzo wiele zboża, które miało przepłynąć tylko przez Polskę w ramach tranzytu, pozostało w Polsce. Obkupiły się, jeżeli tak można powiedzieć, wielkie firmy paszowe, najczęściej z kapitałem zagranicznym, wielcy producenci mięsa drobiowego i wieprzowego, też to są koncerny, których właścicieli często gdzieś po świecie trzeba szukać, ale podobnie zachowują się koncerny polskie. Ci nakupili tego zboża, bardzo taniego zboża z Ukrainy, ogromne ilości i nie są zainteresowani kupnem zbóż paszowych od polskich rolników. Trwają w tej chwili, kończą się żniwa kukurydzy na pasze, tej, którą mucimy, bo przypomnę, że część przeznaczamy na kiszonkę, natomiast 2/3, czyli około 1 200 000 hektarów mucimy. Kukurydzy, która jeszcze musi być suszona, bo w naszym klimacie ona wymaga dodatkowych nakładów na suszenie. To jest proces bardzo kosztowny w tym roku. Trudno sobie wyobrazić, jakie są koszty gazu, oleju opałowego, węgla, czyli tych surowców, tych, którymi jest opalana suszarnia. Wielu rolników nie może sprzedać kukurydzy. Martwią się zresztą ci, którzy ją będą przechowywać, czy
Nawet nie mucą, przepraszam, że wejdę panu ministrowi w zdanie, ale to jest dopiero też ciekawe i warto podkreślić, czy nawet nie opłaca im się wjeżdżać w pole, bo właśnie albo nie mają gdzie tego wysuszyć, albo to jest po prostu za drogie, więc po prostu
tak,
nawet
prawda.
Nie przystępują do tych żniw.
Szczególnie tam, gdzie plony byłyby nie za wysokie, a w części Polski była susza, no zastanawia się, czy w ogóle to mucić, czy tego po prostu nie zaorać. Jeszcze trzeba tam to pociąć, żeby zaorać, ponieważ może się okazać, że koszty poniesione na suszenie i przechowanie do przyszłego roku nie zostaną zwrócone na rynku ceną, która wtedy będzie, bo tak jak mówię, tego zboża tak zwanego technicznego, cokolwiek to znaczy, sprowadzono z Ukrainy ogromne ilości. To jest jeden z elementów, który budzi niepokój, bo często jesteśmy pytani, ja jestem pytany o bezpieczeństwo żywnościowe. Mówiąc wprost, czy nam żywności nie zabraknie? Może to jest jedno z najczęstszych pytań obok tego, czy będziemy mieli ciepło. No tego węgla ze świata już tyle zostało ściągnięte, że prawdopodobnie będziemy mieli ciepło w zimę w mieszkaniach. Problem, jak to z portów rozwieźć. Natomiast to pytanie o bezpieczeństwo żywnościowe jest jak najbardziej zasadne. Na razie to polskie rolnictwo radzi sobie jakoś tam i żywności jest pod dostatkiem, ale symptomy na kolejne lata nie są dobre. Jeżeli nie będziemy chronili własnego rynku i w sposób taki nieumiejętny pomagali Ukrainie, tym bardziej, że to zboże z Ukrainy wcale nie pomaga rolnikom ukraińskim, społeczeństwu ukraińskiemu, tylko nabija kabzę tak zwanym agroholdingom, których jest tam sto parędziesiąt, potężnych, mających dziesiątki, ba, setki tysięcy hektarów. Największy agroholding ma 630 tysięcy hektarów gruntów w uprawie i te agroholdingi są własnością i Rosjan, i Amerykanów, Holendrów, Chińczyków, Niemców, więc ja nie wiem, komu my tak na dobrą sprawę pomagamy, rozwalając własny rynek rolniczy. Ale problemów jest wiele. No, koszty energii przekładające się na nawozy, na ich cenę, na koszty transportu, tego suszenia, o którym mówiłem, również nie napawają optymizmem. Pojawia się następny problem, wpływający wprost na bezpieczeństwo żywnościowe. Od wielu lat, od 2006 roku, jest w Polsce ustawa zabraniająca sprowadzania śruty sojowej modyfikowanej genetycznie dla pasz. Tylko że ona od 2006 roku nie jest realizowana, bo kolejne rządy w Sejmie przeprowadzają moratorium na kolejne lata, kolejne i mamy 22 rok, a w dalszym ciągu ten zakaz nie obowiązuje. Do końca roku trzeba podjąć kolejną decyzję. I tutaj lobbyści z tych wielkich zakładów paszowych, powiązani zresztą politycznie z różnymi partiami, nie chcą dopuścić do tego, żeby redukować zależność od soi sprowadzanej z Ameryki Południowej, a wydajemy na nią rocznie 6 200 000 000 zł. Pieniędzy, które mogłyby pozostać w polskim rolnictwie, ponieważ znaczną część tej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie moglibyśmy zastąpić surowcami, które polscy rolnicy uprawiają, roślinami bobowatymi, dawniej nazywanymi strączkowymi, śrutą rzepakową, różnymi produktami z przetwórstwa rolno-spożywczego, tak jak się to działo kiedyś. Teraz nie. Uzależniliśmy się od tej soi, której cena rośnie niepomiernie co roku. Na dodatek mogą te łańcuchy dostaw się zerwać, bo przecież wojna pokazała, jak płytkie jest zaopatrzenie, jak łatwo wstrzymać transport międzynarodowy. I może się okazać, że w tym przypadku za chwilę nie będziemy mieli z czego robić pasz. A zresztą zastanawiam się, czy takie rolnictwo w Polsce ma być realizowane, wielkie, potężne fermy, gdzie pracują najczęściej Ukraińcy, zboże sprowadzone z Ukrainy, soja z Ameryki, tylko w Polsce zostaje, przepraszam, smród i problemy przyrodnicze. Czy o takie rolnictwo
to
chodzi?
Panie ministrze, nie. Tylko też, no właśnie, to też powstaje takie pytanie, bo to są no bardzo niepokojące informacje. To świadczy o tym, że tak naprawdę warunki na rynku rolniczym dyktuje dziś kilka kolosów, kilka dużych firm, które, no właśnie, tak jak pan powiedział, no kupują zboże techniczne, które potem zamienia się na paszy, czy na to zboże właśnie konsumpcyjne, no ale też ktoś do tego dopuścił. Przecież myśmy te takie wskazówki, że to zboże techniczne trafia do Polski, że ono nie jest na dobrą sprawę monitorowane w odpowiedni sposób, że jest go bardzo dużo, no były już dużo wcześniej.
Mówiono o tym organizacje rolnicze i dziennikarze, ja o tym mówiłem. Niestety reakcji nie było. A to wszystko może temu bezpieczeństwu zagrozić. Ta soja, ja zostawiłem w ministerstwie projekt ustawy, która wprowadza mechanizm stopniowego zastępowania soi. Cieszę się, że podjął się tego obecny minister rolnictwa, ale czy polegnie, czy mu się uda to zrealizować, nie wiem. Toczy się ciężka walka lobbystów, tych wielkich firm wpływających na polityków, żeby dalej było tak, jak było. Czyli dalej uzależnienie od soi przywożonej statkami z Paragwaju, Urugwaju, Argentyny czy z Ameryki Północnej, bo te kierunki są różne, kiedy moglibyśmy znaczną część tego białka paszowego produkować w Polsce, zastąpić to polskimi produktami. Zostałyby pieniądze, wartość dodana, a przede wszystkim bylibyśmy o wiele bardziej bezpieczni żywnościowo i mielibyśmy uzasadnioną nadzieję, że w kolejnych latach może tej żywności nie zabraknąć. Pojawiają się również inne natury ideologicznej zagrożenia dla rolnictwa. Ekolodzy, czy ci, co nazywają się ekologami, to jest lewica neomarksistowska, w Europie, w Polsce również takie głosy niestety są coraz częstsze, chce wymusić zmniejszenie jedzenia mięsa, czy nawet zakazać jedzenia mięsa, picia mleka. Jedna z europosłanek opowiada o tym, że trzeba bary mleczne zamknąć, ba, zlikwidować program dokarmiania dzieci w szkołach mlekiem. To jest program, który od wielu lat realizujemy, potrzebny. Kosztowny. Państwo na to wydaje sporo pieniędzy, ale wydaje się, że to troska o zdrowie tych dzieci jest szalenie ważna. To nawet i to miałoby być zlikwidowane. W ogóle hodowla zwierząt powinna być likwidowana albo ograniczona. Te zagrożenia ideologiczne, dopóki to są na granicy absurdu czy kpiny, to można je bagatelizować, ale one zaczynają dominować w myśleniu społecznym. Zaczynają dominować w ocenach, negatywnych ocenach rolnictwa. Tylko ci wszyscy, którzy o tym mówią, nie dają żadnej odpowiedzi, czym mamy się żywić w kolejnych dekadach, w kolejnych pokoleniach. Syntetycznym mięsem produkowanym w laboratoriach przy pomocy drukarki 3D. Głupota zaczyna narastać. Na przykład minister rolnictwa Niemiec, obecny z obecnej koalicji z partii Zielonych, na poważnie rozważa, sugeruje, że kury, które chodzą po podwórzu i którym, nie daj Boże, udałoby się wyleźć na drogę, powinny mieć kamizelki odblaskowe, żeby kierowcy te kury widzieli. Chce się likwidować ograniczenia, czy przestrzeni dla kur, czy uwięzi dla bydła, które to było tradycyjnie, były stosowane również w polskim rolnictwie. Zaczyna jakiś absurd, jakieś aberracje intelektualne zaczynają dominować w dyskusji nad rolnictwem, a jednocześnie...
To prawda i to w zderzeniu, panie ministrze, jeszcze można dodać, w zderzeniu z ogromnym kryzysem energetycznym, z widmem wielkiego głodu i to naprawdę jak... To nie jest ani śmiech, ani ironiczny głos, natomiast faktycznie jak się słyszy te główne kursy i narracje, która płynie do nas z Komisji Europejskiej, a człowiek wie, jak wygląda obecnie sytuacja i z czym muszą mierzyć się rolnicy i to nie tylko polscy już w tym momencie, no to gdzieś to zupełnie się w pewnym punkcie rozbiegło.
To się rozbiegło przede wszystkim po wojnie na Ukrainie. Wszystkie plany, strategie pisane kilka lat temu w Komisji Europejskiej, również i w Polsce, mówiąc wprost, wzięły w łeb. Świat jest inny. Od prawie roku żyjemy w całkiem innym świecie i trzeba przemodelować, trzeba zweryfikować te wszystkie plany, które były, które może na czas spokoju, spokojnego rozwoju, może były sensowne. W tej chwili trzeba się bardzo mocno zastanowić, jak ratować rolnictwo, odejść od tych absurdów dotyczących również spraw energetycznych, klimatycznych, bo może się okazać, że za chwilę będziemy głodni. Europa, która jest bezpieczna żywnościowo, przestanie być, a jednocześnie przecież, ja mówiłem o tym wielokrotnie, kraje, które mają możliwości produkcji dużej ilości żywności, Polska do takich należy, muszą mieć również pewną odpowiedzialność za tych wszystkich, którzy u siebie nie są w stanie żywności wytworzyć. W Afryce Północnej, w krajach Magrebu, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, bo w przeciwnym wypadku to nie tylko będziemy uzależnieni od żywności z innych kontynentów. Komisja Europejska przygotowuje różnego rodzaju już rozwiązania, umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową, z Nową Zelandią, tak jakby chciała przygotować się do tego, że jak będzie brakowało żywności w Europie, to ją sprowadzimy, ale to jest przecież absurd, bo to wszystko, podałem przykład choćby tego zboża ukraińskiego, czy tej soi modyfikowanej, to wszystko jest palcem na wodzie pisane. To się może któregoś dnia skończyć i tego z zewnątrz nie będziemy mieli, nawet gdyby to było pewne i stabilne. Ale również, jeżeli coś możemy mieć ze swoich zasobów, ze swojej produkcji, to czyńmy, a nie jak na przykład kilka lat temu, kilkanaście lat temu, to jest ten ciąg czasowy dość długi, uzależnić się od rosyjskiego gazu. Bo przecież Europa będzie ekologiczna, my będziemy rozwijali troskę o przyrodę, będziemy ją chronić, ale zapewni nam to ekologiczny, tani, w dużych ilościach gaz rosyjski. No jaka głupota, jaka utopia. I teraz ten szach, ten szantaż odczuwamy wszyscy i w rolnictwie, i w ogrzewaniu domów, w przemysłach i tak dalej, i tak dalej. jeżeli umiemy myśleć perspektywicznie i chcemy mieć bezpieczeństwo, z których z militarnego, energetycznego i żywnościowego, to żywnościowe jest jednym z najważniejszych, to musimy opierać się na zasobach własnych, nie dopuszczać do tego typu jakichś głupot. I to również wymaga zmiany na rynku, wzmocnienia pozycji rolników, ekonomicznej pozycji rolników, negocjacyjnej w łańcuchu żywnościowym, a nie, jak wielu polityków jest przekonanych i myśli, no jak będą chłopy niezadowolone, jak będą spadały ich dochody, to się dotacje jakieś następne wymyśli, dołoży się im jakichś pieniędzy, kupi się w ten sposób jednocześnie przychylność elektoratu wiejskiego. Nie tędy droga. Przede wszystkim trzeba wzmacniać ekonomicznie rolnictwo i gospodarstwa po to, żeby przetrwały różnego rodzaju kryzysy i zagrożenia i opierać się przede wszystkim na tym, co sami jesteśmy w stanie w Polsce wyprodukować. Wtedy będziemy silni ekonomicznie i możemy pomagać innym potrzebującym, czy gdzieś tam daleko w świecie, czy naszym braciom Ukraińcom. Jeżeli my rozwalimy własną gospodarkę, w tym własne rolnictwo i staniemy się również, przepraszam za ostrość wypowiedzi, dziadem ekonomicznym, to nie będziemy w stanie nikomu pomóc, a sami będziemy wyciągali rękę po prośbie, żeby ktoś inny nam pomagał. Nie wolno do tego dopuścić.
I to są mocne słowa, ale chyba takich słów obecnie potrzebujemy. Panie ministrze, to na zakończenie jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące energetyki, a mianowicie biogazownie, bo cały czas, i tutaj pan też podkreślił, no my zresztą to widzimy, Europa faktycznie uzależniła się od tych rosyjskich surowców bardzo mocno, szczególnie Europa Zachodnia, no ale powoli w Polsce zaczyna myśleć się o, także myślimy o wykorzystywaniu tych nowych technologii, tutaj chociażby w Przybrodzie, prawda? Mamy pierwszą biogazownię, ona jak widać już sprawdza się dobrze. Czy pan uważa, że to może być jakaś odpowiedź na te wysokie Panie koszty energii, ogrzewania?
Ja jestem wyjątkowym zwolennikiem właśnie biogazowni, z tego miksu energetyki odnawialnej. To jest najbardziej stabilne źródło energii, opierające się absolutnie na surowcach własnych, odpadowych zresztą, bo biogazownie rolnicze wykorzystują odchody zwierzęce, resztki pożniwne, różne odpadowe substancje z przemysłu rolno-spożywczego, jakieś wysłodki, wytłoki. To wszystko może być przerobione przede wszystkim na metan i do tej pory biogazownie najczęściej ten gaz wykorzystywały do produkcji energii elektrycznej. Tam są duże straty też przy okazji. Można to dalej czynić, ale również można zatrzymać etap na wytworzonym gazie, na metanie, który tam po doczyszczeniu może być stosowany normalnie w sieciach gazowych, czy napełniane butle, może być również wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. To trzeba czynić, tylko na Boga. No, mówimy o tym od tylu lat, że ja już osiwiałem, broda mi osiwiała od tego czasu, a cały czas są jakieś opory, bo sieć energetyczna niedopasowana, bo ci operatorzy wielcy się denerwują, że muszą utrzymywać rezerwę mocy gdzieś tam w elektrowniach węglowych, co jest oczywistym utrudnieniem i buduje koszty. Ale to nie biogazownie. Te są stabilne. Można gaz przechowywać również w określonym czasie i wykorzystywać go wtedy, kiedy są tak zwane piki energetyczne, czyli gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie, dobowe piki rano i po południu, ale również i piki roczne, kiedy są mrozy zimą albo wysokie temperatury i klimatyzacja latem. Natomiast absolutnie nie rozumiem jakiegoś idiotycznego uporu opozycji, która próbuje wymusić powrót do budowania wielkich wiatraków na obszarach wiejskich. Ja przypomnę, jakie ogromne emocje społeczne, jakie opory, ile komitetów protestacyjnych było wtedy, kiedy na siłę inwestorzy zewnętrzni, bo to nie Polacy na tym zarabiają. A może ten, co ten kawałek pola wydzierżawi, tam parę groszy dostanie. Natomiast reszta to są inwestorzy z Hiszpanii, z innych krajów Europy Zachodniej, a jednocześnie jest to energetyka tak zawodna, że dla systemu zabezpieczenia energetycznego Polski trzeba utrzymywać ogromną, podobnie fotowoltaika zresztą, trzeba utrzymywać rezerwy mocy w elektrowniach, bo albo nie wieje, albo nie świeci. Biogazownia jest stabilnym, pewnym źródłem wykorzystującym również odpady, czyli powinniśmy to czynić już od dawna. No ale to w Niemczech jest około 9 tysięcy biogazowni, szczęśliwie, oni mają trochę starą technologię. My byśmy mogli już od kilku lat budować według całkowicie lepszych, bardziej efektywnych technologii, ale w Niemczech około 9 tysięcy, a u nas tam nieco ponad 100. To pokazuje, że potrafimy dużo mówić o różnych działaniach, a nie do końca je robimy. Ja sugerowałem, żeby pierwsze biogazownie powstały w dużych gospodarstwach państwowych, tych, które były w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, które mają substrat w postaci odchodów dużych grup zwierząt, które tam hodują, i kooperacje, umowy kontraktacyjne, współpraca z okolicznymi rolnikami, żeby dostarczali do tych biogazowni to wszystko, co zbędne, co nie nadaje się na żywność, a może być zgazowane i dostarczona energia na rynek. No tak, no ale no, można mówić, a potem są różnego rodzaju opory, bo się przyzwyczailiśmy do tego, że węgiel zastępował wszystko. Gdybyśmy inaczej podchodzili do energii odnawialnej, w szczególności tej bezpiecznej, tej stabilnej, czyli biogazowni i geotermii, uzupełniając oczywiście tam, gdzie nie ma napięć społecznych, gdzie nie ma konfliktów wiatrakiem czy farmami fotowoltaicznymi, to wtedy też ta zależność, ten wpływ szantażu ruskiego byłby dużo mniejszy. No ale to trzeba czynić, a nie tylko mówić. I myśleć tylko o tym, że jak chłopi będą niezadowoleni, wyjdą na drogi, to damy im kolejne dotacje i będą siedzieć cicho. Dbajmy o gospodarkę, a rolnictwo jest absolutnie kluczowym elementem naszej gospodarki.
Powiedział przewodniczący Prezydenckiej Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, minister Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i panią redaktor, i wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.